Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Jerzy Barzowski, szef klubu radnych PiS w Sejmiku Pomorskim. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie przewodniczący, kłaniam
się.
Chciałam zacząć od takiego tematu, który ujawnił i opublikowaliśmy to wczoraj nasz reporter Grzegorz Armatowski. Nie wiem, czy słyszał pan, ale SKM-ka zrobiła taki konkurs na nazwę dla pociągu. No i zaproponowała kilka rozwiązań. Jedną z nas była nazwa kapitana Józefa Dambka i ta nazwa wygrała. A i teraz nawet pogratulowano rodzinie Józefa Dambka. Teraz się okazuje, że samorządowi, właściwie marszałkowi, czy nawet wicemarszałkowi Ryszardowi Świskiemu to nie za bardzo pasuje, że trzeba się z tego wycofać. Co pan na to?
No to jest jeden z przykładów, jak władza, która wymyśla pewne projekty, później nie chce tego dotrzymywać.
No to akurat SKM-ka,
no, ale to jest pośrednio, można powiedzieć, też z jakimś udziałem naszego województwa, więc albo tego typu rzeczy powinny być skonsultowane wcześniej i dopiero wtedy należałoby taki konkurs przeprowadzać i wtedy uszanować wyniki. Skoro taki konkurs ogłoszono, to uważam, że ten konkurs został rozstrzygnięty i pociąg taki powinien tą nazwę otrzymać.
Ale myśli pan, że to jest z powodu samego Józefa Dambka? Jaki problem mogą mieć?
Myślę, że tak, bo jednak Józef Dambek jest kojarzony bardziej z naszym środowiskiem politycznym, tak to określę, chociażby przez aktywność Romana Dambka. Nie? Bardzo wiele rzeczy tutaj...
A czy to akcja antypis jest, tak pan myśli, tak? Przeciwko PiS-owi?
No, skoro takie wyraźne nazwisko, które jest kojarzone z nami, zostało tutaj wytypowane, społeczeństwo wybrało, czy chce nauczyć, no więc należałoby tak przypuszczać.
No zobaczymy, jaka będzie decyzja. Na razie jest decyzja na nie, właściwie takie stanowisko. Wczoraj była sesja sejmiku. Zarząd województwa otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za zeszły rok. Wy oczywiście jak zwykle byliście przeciwko.
Jak zwykle, no.
Jak coś się dzieje przez kilka lat, to już jest pewien
tak,
zwyczaj.
No, ja powiedziałem, koalicja rządząca, Platforma i PSL, jak zwykle budżet wykonuje w sposób podobny, czyli zawsze są niedoskonałości, zawsze są nie takie wykonania, jak są planowane na początku roku budżetowego. Czyli krótko mówiąc, zawsze te przesunięcia budżetowe są wykonywane w sposób...
I to jest taki poważny problem dla budżetu?
No jest poważny, w tym roku szczególnie poważny problem, ponieważ budżet został niewykonany, czy zmienione wykonanie zostało zmniejszone dochody o 115 milionów złotych.
A z jakiego powodu?
No właśnie, powód jest merytoryczny, pan marszałek o tym mówił, obiektywny. Chodziło o, głównie to są środki, które były przeznaczone na drogi. I powód jest taki, że procedury wyłaniania tych właśnie w konkursach
wykonawców
spowodowało, że zawsze są niezadowoleni i skarżą rozstrzygnięcie przetargów do sądów. To powoduje, że nie można podpisać umów i to...
I do pana te argumenty nie przemawiają, marszałka?
No, nie przemawiają, bo wie pani, gdyby to robiła koalicja, która pierwszy rok, drugi zarządza naszym województwem.
Te przetargi organizuje się i nie ma się wpływu na to, jak będzie oferent się zachowywał.
Trzeba tak pisać specyfikacje, żeby to możliwie ukrócić, żeby nie było żadnych tam niejasności, które powodują możliwości odwoływania. Ja nie twierdzę, że generalnie dałoby się tego uniknąć, ale na 115 milionów, czy około 100 milionów, no to są kwoty potężne i to z roku na rok coraz więcej. A nawet gdyby tak było, to nie należy planować tak budżetu, żeby go obniżać, tylko później realizować drugą
osobę. Panie przewodniczący, coś nadzwyczajnego, że się w trakcie roku zmienia budżet. Rząd też tak robi. Tak robią samorządy właściwie na każdym etapie. Wydaje mi się, że to jest taka dosyć typowa praktyka, nie sądzi pan?
Typowa. Tak, ustawa o finansach publicznych dopuszcza takie praktyki i z tego się stosuje w sposób permanentny. Ja uważamy, że ta instytucja zmiany budżetu, ona jest podyktowana jakby nadzwyczajnym okolicznością, a nie żeby z tego instrumentu korzystać powszechnie, bo co miesiąc się zmienia budżet. To wynika właśnie z jakiegoś tam złego zarządzania, które powoduje, dobra, nie zrobimy, przesuniemy. I tak to się...
A kto się zarządza pana zdaniem? Jakby pan miał tak pokazać nam osobę, która pana zdaniem źle zarządza.
Ja winię tutaj całą koalicję, zarząd województwa. Nie chcę personalizować, kto tam bardziej odpowiada. Oczywiście można by sobie tutaj jakieś przywołanie personalne zdobyć się na to. Natomiast nie chcę tego czynić. Zarząd województwa jest rozliczany i wiemy, kto za jakie tam działki odpowiada i można by na tym skończyć. Także wiadomo, że za drogi odpowiada pan marszałek Świlski. Wiadomo, że za służbę zdrowia odpowiada w tej chwili pan Orłowski i tak dalej. Można mieć takie nie te najważniejsze rzeczy.
A w służbie zdrowia co się panu nie podoba? To, że inwestuje się samorządowe pieniądze?
Nie. Panie redaktor, nam się podoba bardzo inwestowanie wszędzie. Tylko to nie chodzi o same inwestowanie. Co do zasady, my przecież jesteśmy samorządowcami i bardzo chwalimy sobie inwestowanie. Tylko największy problem jest z tym, że inwestycje muszą być trafione. Muszą być trafione. Bardzo wiele jest takich inwestycji, nawet różnego rodzaju raporty NIK-u pokazują, że wiele inwestycji samorządowych jest nietrafionych.
Która inwestycja pana zdaniem na Pomorzu jest nietrafiona, jeśli chodzi o służbę zdrowia?
Nie tak, panie redaktor. Nietrafione decyzje polegają na tym, że wykorzystuje się pieniądze na przykład na sprzęt komputerowy wysokiej klasy, który nie ma obłożenia, jeśli chodzi o wykorzystanie. 10-15%.
Komputerowy?
Przepraszam, rezonans magnetyczny, na przykład tomograf komputerowy, tego typu urządzenia, które są zakupywane, między innymi, no, stoją niewykorzystane.
A wie pan, dlaczego są niewykorzystane?
Bo nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
No właśnie. No to właśnie. Lepiej, żeby samorząd nie kupował i żeby takiego sprzętu nie było? Czy lepiej, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia spróbował znaleźć na to pieniądze?
Idealnie byłoby tak, gdyby można było mieć obłożenie na tego typu urządzeniach 100%. Tak nigdy nie będzie, ale uważam, że 10-15% to jest no zbyt niewielkie wykorzystywanie tego typu urządzeń. Można to naszym zdaniem zrobić inaczej, żeby...
Znaczy nie kupować takiego sprzętu? Nie.
Kupować, ale... Panie redaktorze, ale jeżeli kupimy 10 tomografów na przykład, a można te same świadczenia zrobić na dwóch, trzech, no to po co to kupować?
A gdzie kupiono 10? A można by było kupić 3?
Ja nie mówię, ja podaję jako przykład. W każdym razie...
No właśnie o ten przykład konkretny pytam, bo rozumiem, że jeśli pan operuje taką skalą, to wie pan na przykład, że w sumie, nie wiem, zakontraktowano 10 tomografów, które są w tym ich szpitalu, a pracują na 10-15%.
Przykład Kopernikusa taki może być, gdzie tam sprzęt nie jest wykorzystywany w sposób wystarczający, naszym zdaniem. Ja wiem, że problem finansowania Narodowym Funduszem Zdrowia jest. Dlatego też zmieniamy. Sejm, rząd zmienia zasady finansowania i miejmy nadzieję, że od października te zasady będą się zmieniały. Pewnie się tego nie da zrobić w ciągu jednego roku, ale ten proces musi być odwrócony. Musi sprzęt być wykorzystywany w dużo większym stopniu. Łóżka. Myśmy taki raport ostatnio mieli, gdzie się mówi z jednej strony, są pewne sprzeczne dane. Z jednej strony się mówi, że u nas jest za dużo łóżek. Inne dane pokazują, że one są wykorzystywane w właściwym stopniu. Więc jest potrzeba jeszcze wiele zmian w służbie zdrowia, również i na terenie naszego województwa, żeby to było lepiej
oceniane. Ale te dane, to rozumiem, że powołuje się pan na mapy, które przygotowywało w ubiegłym roku, tak? Te mapy wykorzystania. To Urząd Wojewódzki chyba przygotowywał, tak?
Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. Tam wiele rzeczy zostało wspólnie ustalonych. No i tę mapę trzeba w tej chwili realizować. Powiem jeszcze tylko takie dane. To nie jest tak, że tutaj mówimy sobie jako opozycja bardzo krytycznie o służbie zdrowia. Chcę powiedzieć, że są dane, które też były prezentowane na sejmiku w ubiegłym miesiącu, gdzie niezadowolenie z ochrony służby zdrowia w Polsce jest na poziomie 78%. Natomiast w naszym województwie, gdzie szczycimy się, że robimy tak dużo, ocena jest jeszcze gorsza, bo to jest wskaźnik 83% jest niezadowolony. Więc coś tu nie gra i trzeba rzeczywiście to zarządzanie tutaj usprawnić w sposób zdecydowany.
Wczoraj na sesji podjęto taką rezolucję, czyli coś, co nie jest szczególnie jakoś wiążące, dotyczącą nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Zdaniem radnych Platformy Obywatelskiej ta nowelizacja idzie w złym kierunku, bo po pierwsze rozszerza nadzór regionalnej izby obrachunkowej, która będzie teraz badać nie tylko legalność wydawania pieniędzy, ale też rzetelność i gospodarność, czyli tak naprawdę celowość, czy coś warte było zrealizowania, czy nie. A z drugiej strony, że samorządy tracą jakby wpływ na skład regionalnej izby obrachunkowej. Pan jako wieloletni samorządowiec uważa, że taka centralizacja i taka zmiana to jest zmiana w dobrym kierunku?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja jestem zdecydowanym zwolennikiem samorządności. Jestem za jak największymi kompetencjami, które miałoby mieć samorządy, ale również jestem zdecydowanym zwolennikiem zwiększenia kontroli nad samorządami. Ja uważam, że samorządność w Polsce od ładnych kilkunastu lat zmierza w złym kierunku. Nie wykonuje się podstawowych zadań, które legły u podstaw ustroju samorządowego. Czyli inaczej mówiąc, praktycznie zanikła już tak zwana kontrola wewnętrzna. Sejmiki, Rady Narodowe, Komisje Rewizji i Rady Gminy, Powiatu nie wykonują tych funkcji. Komisje rewizyjne również. I to się przejawia nawet w raportach Najwyższej Izby Kontroli. To jest do sprawdzenia, która potwierdza, że nie ma praktycznie kontroli wewnętrznej.
No dobrze, ale pan był samorządowcem, zarządzał pan. Wyobraża pan sobie, że przychodzi opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, że konkretny wydatek był na przykład nie taki, bo ktoś uważa, że powinno się wydać na co innego. Czy nie ma w tym niebezpieczeństwa, że to będzie taka troszkę subiektywna ocena, czy coś warto, czy nie warto? Wie pan, że jak tutaj siedzimy, to byśmy mieli pewnie dwa różne zdania na ten sam temat.
Ja uważam, że nie trzeba w tej chwili tego krytykować, skoro nie znamy jeszcze funkcjonowania. To dotyczy wielu innych kwestii. Wczoraj również dyskutowaliśmy, czy podjęliśmy uchwałę o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Też warto o tym.
To są też zmiany i też, jak mówią przedstawiciele Platformy, to idzie w kierunku centralizacji.
Chcę pani zapewnić, że takie propozycje, jak miała Platforma, jak rządziła w stosunku do samorządów, to jeszcze PiS-owi daleko do tego. W świętej pamięci profesor Bruno Synach się zdziwił, kiedy trafił pewien projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie. Kiedy mu pokazałem, mówi, zobacz Bruno, co tutaj jest. Mówi, to niemożliwe, żeby to posłowie Platformy. A jednak, takie dochodziło o nadzór z pozycji wojewody. Były tam takie zapisy, które powodowały, że wojewoda miał wtedy w tym projekcie dużo większe kompetencje niż ma teraz. Więc to nie jest tak,
czyli że... mówi pan, że teraz ta ekipa centralizuje, ale w mniejszym zakresie. Jest lepiej.
Idea jest inna. Jest inna, bo po prostu, jeżeli nie ma innej możliwości, jeżeli wszyscy się burzą nad zmianą kadencyjności i tak dalej.
Kadencyjności no. Tak, ale co takiego było w ośrodkach doradztwa rolniczego, że trzeba było je zmienić? Co takiego jest w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, że trzeba zmienić? Co takiego jest w składach RIO, w ich pracy, że trzeba to zmieniać?
No mówię, jest potrzeba większy nadzór nad samorządami.
Bardzo nie myśli pan, że jak rząd zwiększy nadzór nad samorządami, to będzie dobrze?
Zobaczymy. Podejrzewam, że w wielu przypadkach będzie lepiej, bo jak powiem, mówię, nie ma w tej chwili żadnej kontroli wewnętrznej, czy prawie żadnej. Komisji rewizyjnej nie funkcjonują. Sejmiki, rady gmin, powiatów robią po prostu sobie z tych instytucji jakby ochrony jeszcze koalicji rządzącej. Tak to jest. To jest rzecz... Podkreślam, również zauważono w Najwyższej Izbie Kontroli w poszczególnych raportach. Tak to funkcjonuje.
A wy się zamierzycie domagać jakiegoś wyjaśnienia od wicemarszałka Świskiego w sprawie tych afer korupcyjnych w ośrodku ruchu drogowego, czy nie? Czy odpuściliście to?
Na razie nie robimy żadnych ruchów. Jeszcze poczekamy, zobaczymy, jakie będą dalsze tutaj rozstrzygnięcia. Mam nadzieję, że tutaj marszałek i też inne osoby powinny się tym zająć. Myślę, że również i...
Prokuratura się tym głównie zajmuje.
Prokuratura, więc to wiemy o tym. Natomiast czy tutaj ze strony pana marszałka, czy będzie raczej też totalna obrona tego wszystkiego argumentu? Poczekajmy. Zajmuje się tym prokuratora. Na razie na to nie będziemy...
Wczoraj taki komunikat popłynął z Wejherowa, gdzie była konferencja posłów, między innymi Prawa i Sprawiedliwości, że PiS rozpoczyna ofensywę przed wyborami samorządowymi. Kto jest waszym kandydatem na marszałka województwa?
Proszę panią, to jest za wcześnie, żeby tego typu dywagacje są jeszcze daleko do wyborów, jeszcze daleko do ukształtowania list.
Czy jakiś taki lider listy, który będzie ciągnął, jak to się tak mówi potocznie, w wyborach do sejmiku?
Mamy 5 okręgów wyborczych do sejmiku, no i będzie 5 liderów list. Kto to będzie, tego jeszcze nie wiemy, także na pewno tutaj nie ma jeszcze żadnych decyzji co do tego, kto będzie kandydatem na marszałka. Oczywiście zamierzamy te wybory wygrać. Takie mamy ambicje. Będzie to trudne, ale praca polityczna polega na tym, że musimy się starać i to robimy. Nasi posłowie robią dużo pracy w terenie. My też staramy się jako radni wykonywać to, co do nas należy. No i właśnie też prośba, żebyśmy mogli tutaj na antenie Radia Gdańsk też prezentować swoje poglądy, byłoby to wskazane.
No, teraz pan przewodniczący dokładnie ma na to okazję.
Tak jest, dokładnie.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Rozmowa kontrolowana.